Lekcja druga. 13 kwietnia. Wybory, których dokonujemy. Tekst pamięciowy. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć, czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Księga Jozłego 24, 15. Czy zauważyłeś, że życie jest pełne wyborów? W gruncie rzeczy można powiedzieć, że od rana do wieczora, dzień po dniu, dokonujemy wyborów. Dokonujemy ich tak wiele, iż nawet nie jesteśmy w stanie ich zliczyć. Po prostu wybieramy i nawet się nad tym głębiej nie zastanawiamy. Niektóre wybory są bardzo proste, podczas gdy inne zmieniają nasze życie i mają wieczne konsekwencje nie tylko dla nas, ale i dla naszych bliskich. Zatem bardzo ważne jest to, byśmy przemyśleli nasze wybory, zwłaszcza te najważniejsze, które wpłyną na nas i naszych bliskich na resztę naszego życia. Jakże wielu z nas po dziś dzień żałuje wyborów, których dokonaliśmy w przeszłości. Jakże wielu do dziś ponosi konsekwencje złych wyborów dokonanych dawno temu. Na szczęście istnieje dla nas przebaczenie. Jest dla nas także odkupienie i uzdrowienie, i to pomimo naszych najgorszych nawet wyborów. W tym tygodniu przyjrzymy się z szerokiej perspektywy wyborom, których dokonujemy, jak powinniśmy ich dokonywać i jaki wpływ wywierają na nas i nasze rodziny. Niedziela. 7 kwietnia. Wolna wola i wolny wybór. Niektórzy chrześcijanie wierzą, że Bóg jeszcze przed narodzeniem danego człowieka dokonuje wyboru, czy ów człowiek będzie zbawiony, czy nie. Ma to oznaczać, że ci, którzy ostatecznie będą potępieni na wieki, będą potępieni dlatego, że Bóg w swojej mądrości, tak nazywa to owa teologia, dokonał wyboru, by ten człowiek był potępiony. Oznaczałoby to, że niezależnie od własnych wyborów taki człowiek musiałby być potępiony. Na szczęście jako Adwentyści Dnia Siódmego nie podpisujemy się pod taką teologią. Wierzymy raczej, że Bóg wybrał nas wszystkich do zbawienia, a zatem jeszcze przed stworzeniem świata byliśmy wybrani w nim do życia wiecznego. Przeczytaj list do Efezjan 1, 1-4, list do Tytusa 1, 1-2, drugi list do Tymoteusza 1, 8-9. Co wersety te mówią o wybraniu przez Boga i o tym, kiedy zostaliśmy wybrani? List do Efezjan 1, 1-4. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego, w miłości. List do Tytusa 1, 1-2. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością w nadziei żywota wiecznego, przeobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Drugi list do Tymoteusza 1, 8-9. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparte mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Mimo że prawda o zbawieniu jest dobrą nowiną przeznaczoną dla wszystkich, to jednak niektórzy ludzie będą ostatecznie zgubieni, zobacz Ewangelia Mateusza 25:41. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. A choć Bóg wybrał nas wszystkich, to dał ludziom także najświętszy dar, wolną wolę, czyli wolność wyboru. Czego Ewangelia Mateusza 22:35-37 uczy nas o wolnej woli. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał, nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. Bóg nie zmusza nas do miłowania Go. Aby miłość była miłością, musi być okazywana dobrowolnie. Możemy powiedzieć, że Biblia jest historią Boga usiłującego dotrzeć do zgubionej ludzkości, aby bez przymusu pozyskać serca ludzi dla siebie. Ta prawda została wyraźnie ukazana w życiu i działalności Jezusa oraz w tym, jak ludzie, używając wolnej woli, reagowali na Niego. Jedni podążali za Nim, a inni usiłowali Go zabić. Owszem, Bóg wybrał nas do zbawienia, ale ostatecznie to my zdecydujemy, czy je przyjmiemy. Niewątpliwie ze wszystkich wyborów, jakie musimy podjąć, wybór podążania za Jezusem i służenia Bogu pociąga za sobą największe konsekwencje dla nas i dla tych, na których mamy wpływ, w tym naszych bliskich, przez to, jak żyjemy i jakie decyzje podejmujemy. Poniedziałek, 8 kwietnia. Dokonywanie właściwych wyborów. Wszyscy dobrze wiemy, jak ważne są wybory, których dokonujemy. Wiemy także, iż złe wybory mogą bardzo negatywnie wpływać na nasze życie i życie naszych bliskich. Tak więc musimy zapytać, czy możemy się dowiedzieć, jak dokonywać właściwych wyborów? Poniższe wersety podają ogólne kroki, jakie mogą nam pomóc w dążeniu do dokonywania właściwych wyborów. Wymienię i opisz krótko. 1. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:17. Bez przestanku się módlcie. List Jakuba 1:5. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. 2. Księga Izajasza 1:19. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Ewangelia Mateusza 7:24-25. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. 3. Księga Psalmów 119:105. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Drugi list do Tymoteusza 3:16-16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości 4. Przypowieści Salomona 3:5-6. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Księga Izajasza 58:11. I Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. 5. Przypowieści Salomona 15:22. Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. Przypowieści Salomona 24:6. Gdyż pod roztropnym dowództwem możesz prowadzić wojnę, a zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców. Jakże ważne jest to, byśmy podejmując każdą znaczącą decyzję, udali się do Boga w modlitwie, abyśmy byli pewni, że nasz wybór nie doprowadzi nas do złamania prawa Bożego w jakikolwiek sposób czy przekroczenia zasad wyłożonych w Słowie Bożym. Jakże ważne jest to, byśmy ufali Bogu i podporządkowali nasze wybory Jemu. Musimy się modlić, by wybór, którego zamierzamy dokonać, przyczynił się do chwały Boga i byśmy byli gotowi poddać nasze pragnienia Jemu, jeśli nie są zgodne z Jego planem wobec nas. W wielu sytuacjach mądry doradca może być wielką pomocą w dokonaniu właściwego wyboru. W końcu zaś świadomość, że Bóg nas miłuje i pragnie dla nas tego, co najlepsze, może być dla nas źródłem pewności. Możemy wówczas wiedzieć, że jeśli w wierze i pokorze podporządkujemy się Jemu, to możemy iść naprzód i dokonywać właściwych wyborów. W jaki sposób przystępujesz do dokonywania ważnych wyborów w swoim życiu? Jakie duchowe przygotowania czynisz, by dokonać właściwego wyboru? Wtorek, 9 kwietnia. Wybór przyjaciół. Jednym z naszych najważniejszych wyborów jest wybór przyjaciół. Przeważnie nie pozyskujemy przyjaciół w sposób zamierzony. Najczęściej przyjaźnie po prostu rozwijają się w sposób naturalny, gdy spędzamy czas z ludźmi i dzielimy z nimi zainteresowania. Jakie zasady wyboru przyjaciół są podane w przypowieściach? Przypowieści Salomona 12:26. Sprawiedliwy ma się lepiej niż inny, lecz droga bezbożnych wiedzie ich na manowce. Przypowieści Salomona 17:17. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. Przypowieści Salomona 18:24. Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Przypowieści Salomona 22:24-25. Nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym, abyś nie nabrał jego obyczajów i nie przygotował pułapki na swoją duszę. W przypowieści Salomona 18:24 czytamy, że jeśli pragniemy mieć przyjaciół, to sami musimy być przyjaźnie nastawieni. Czasami ludzie czują się bardzo samotni, ale ich ponura, posępna i negatywna postawa odpycha od nich innych. Nawet najlepsi z nas mają nieprzyjemne cechy, a wybierając przyjaciół, powinniśmy wybierać takich, którzy nie odwrócą się od nas, gdy zorientują się, że nie jesteśmy doskonali. Wzajemna wyrozumiałość jest koniecznością. Powinniśmy miłować i szanować się nawzajem niezależnie od wad i niedoskonałości, które nieuchronnie dostrzegamy. Tak nakazuje Duch Chrystusowy. Pokora i nieufność wobec samego siebie powinny nam stale towarzyszyć wraz z cierpliwą łagodnością wobec cudzych wad. To wykorzeni wszelki małostkowy egoizm oraz uczyni nas wielkodusznymi i szczodrymi. Jedną z najbardziej znanych biblijnych historii przyjaźni jest historia więzi łączącej Dawida i Jonatana. Gdyby Saul, pierwszy król Izraela i ojciec Jonatana, był wierny i posłuszny Bogu, jego królestwo trwałoby przez pokolenia, a Jonatan byłby jego następcą na tronie. Jednak Saul okazał się niegodny swego powołania i Bóg wybrał Dawida jako nowego króla Izraela, wskutek czego Jonatan, następca tronu, utracił to, co wcześniej zgodnie z prawem należało do niego. Oto mamy mocny przykład tego, jak złe wybory jednego członka rodziny, Saula, mogą wpływać na innych, Jonatana. Ale Jonatan nie gniewał się na Dawida ani nie zazdrościł mu. Przeciwnie, pomagał Dawidowi, chroniąc go przed gniewem swojego ojca Saula. Dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. Oto wspaniały przykład prawdziwej przyjaźni. Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Pierwszy list do Koryntian 15:33. Jakie jest twoje doświadczenie z przyjaciółmi, także tymi, którzy nie chcieli ci wyrządzić żadnej krzywdy, ale mimo to ci zaszkodzili? Jak zły wybór przyjaciół może szkodzić więziom rodzinnym? Środa, 10 kwietnia. Wybór partnera życiowego. Skoro powinniśmy uważnie wybierać przyjaciół, to jeszcze uważniej powinniśmy podchodzić do wyboru przyszłego współmałżonka. Adam nie miał tego problemu, bo Bóg stworzył mu najlepszą towarzyszkę życia. Adam nie miał problemu z zaakceptowaniem Ewy nie tylko dlatego, że była jedyną kobietą, ale dlatego, że była kobietą doskonałą. Jednak my stajemy wobec poważnego problemu, bo nikt z nas nie jest doskonały, a do tego możemy wybierać towarzysza życia spośród wielu osób. Ponieważ ta decyzja jest tak ważna, Bóg nie pozostawił nas bez wskazówek w tej dziedzinie. Poza wszystkimi ważnymi krokami, jakie przeanalizowaliśmy w poniedziałkowej części lekcji, istnieją szczególne kroki, które należy podjąć, rozważając małżeństwo. Kwestii małżeństwa przyjrzymy się bardziej szczegółowo w lekcji 6. Poza wyborem służenia Bogu, wybór współmałżonka jest najbardziej brzemiennym w skutki wyborem w naszym życiu. Jaka ogólna wskazówka jest zawarta w poniższych fragmentach Pisma Świętego oraz jak można i należy ją stosować w kwestii poszukiwania współmałżonka? Zobacz Księga Psalmów 37:27. Stroń od złego i czyń dobrze, a zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie. Księga Psalmów 119:97. O, jakże miłuję zakon Twój. Przez cały dzień rozmyślam o nim. Pierwszy list do Koryntian 15:33. Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. List Jakuba 1:23-25. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Powinniśmy nie tylko poszukiwać właściwej osoby, którą moglibyśmy poślubić, ale przede wszystkim każde z nas powinno być przygotowane do życia w małżeństwie. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. Co z tego, że ktoś znajdzie wspaniałą osobę, którą chciałby poślubić, ale sam nie będzie posiadał odpowiednich cech dobrego współmałżonka? Taka sytuacja doprowadzi jedynie do poważnych problemów. Nie jest to nic nowego i zdarza się to nie tylko w małżeństwie, ale także i w wielu innych dziedzinach życia. Paweł na początku listu do Rzymian poświęcił sporo miejsca omówieniu postaw takich ludzi, którzy potępiają innych za czyny, których sami się dopuszczają. Jezus mówi takim ludziom: a czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Ewangelia Mateusza 7:3. Jak często zdarza ci się oczekiwać od innych, na przykład twojego współmałżonka, cech, których tobie brakuje? Zastanów się nad tym. Czwartek. 11 kwietnia. Wybór drogi życiowej. W jakimś momencie życia musimy podjąć decyzję, w jakim kierunku będziemy podążać w kwestii pracy zawodowej. Z wyjątkiem osób dysponujących znacznym majątkiem oraz tych, które cały swój czas poświęcają opiece nad rodziną, co jest najszlachetniejszym ze wszystkich zajęć, większość ludzi musi wybrać sposób, w jaki będą zarabiać na życie. Oczywiście wszyscy żyjemy w określonych warunkach, które w pewnym stopniu ograniczają nasz wybór zawodu. Ale niezależnie od sfery, w której egzystujemy, możemy dokonywać wyborów w kwestii zajęcia, które zwłaszcza w kontekście wiedzy o zbawieniu w Jezusie Chrystusie może nadać naszemu życiu dodatkowe znaczenie i cel. Krótko mówiąc, cokolwiek czynimy, powinniśmy czynić to dla chwały Boga. Jaki błąd popełnił Salomon i jak możemy zachować ostrożność, by nie popełnić podobnego błędu? Zobacz Księgę Kaznodziei Salomona 2:1-11. Powiedziałem sobie: nurze, opróbuj radości i użyj sobie. Lecz również to było marnością. O śmiechu powiedziałem: to szaleństwo. A o radości, cóż ona daje? Umyśliłem sobie, że pokrzepię swoje ciało winem, lecz tak, aby moje serce mądrze mnie prowadziło, i że będę się trzymał głupoty, aż zobaczę, co dobrego mają synowie ludzcy czynić pod niebem w ciągu krótkiego czasu swojego życia. Podjąłem wielkie dzieła. Wybudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem sobie ogrody i parki i zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew. Nabyłem sobie sługi i służebnice, miałem też niewolników urodzonych w domu. Nadto miałem stada wołów i owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów królów i krajów, wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki. I oto, czym synowie ludzcy się rozkoszują, mnóstwo kobiet. I tak stałem się wielki, i przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie, nadto pozostała mi mądrość. I niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im, nie wzbraniałem mojemu sercu żadnego wesela, owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu. I taka była moja nagroda za wszelki mój trud. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce, i na mój trud, który włożyłem w pracę. I oto, wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. Nie musimy być bardzo bogaci, by wpaść w pułapkę podobną do tej, w jaką wpadł Salomon. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Można być biednym i kochać pieniądze nie mniej, niż czynią to bogaci i chciwcy. Owszem, musimy zarabiać na swoje utrzymanie, ale bez względu na to, co robimy i ile zarabiamy, nie powinniśmy robić bożka z pogoni za pieniędzmi. Wiele bowiem rodzin cierpi z winy mężczyzny, który ulegając obsesji zdobywania pieniędzy, zaniedbuje rodzinę i goni za bogactwem. Ileż dzieci i żon wolałoby skromniejszy styl życia zamiast ciągłego braku ojca i męża w domu. Mało kto, obejrzawszy się za siebie, powie, jakże żałuję, że tyle czasu spędzałem z rodziną, a przecież mogłem w tym okresie zarobić dużo pieniędzy. Już podczas stwarzania Bóg zaplanował pracę jako część naszego życia. Niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy czynimy pracę najważniejszą rzeczą w naszym życiu albo ulegamy nieopanowanej żądzy posiadania. Taki błąd popełnił Salomon. Szukał sensu życia w swoich projektach, a choć wiele z nich zostało zwieńczonych sukcesem, w końcu on sam uznał je za pozbawione znaczenia. Ktoś kiedyś zapytał, ilu jest takich, którzy pod koniec życia żałują, że nie spędzali więcej czasu w biurze, a mniej z rodziną? Jakie ważne przesłanie jest zawarte w tym pytaniu? Piątek, 12 kwietnia. Do dalszego studium. W całym Piśmie Świętym stykamy się z realiami ludzkiej wolnej woli. Adam i Ewa przed upadkiem, zobacz trzeci rozdział Księgi Rodzaju, posiadali wolną wolę i niestety zrobili z niej zły użytek. Skoro nieupadłe ludzkie istoty żyjące w doskonałym środowisku mogły nadużyć wolnej woli, o ileż bardziej grozi to nam, pogrążonym w grzechu. Musimy pamiętać, że wolna wola jest wolna, co oznacza, że bez względu na wywieraną na nas presję, tak wewnętrzną, jak i zewnętrzną, nie musimy wybierać tego, co jest złe. Dzięki sile Bożej działającej w nas możemy dokonywać właściwych wyborów na mocy danej nam przez Boga wolnej woli. Jakże ważne jest więc, żebyśmy starannie ważyli nasze decyzje, zwłaszcza wobec faktu, że decyzje te mogą wpływać na nasze rodziny. Wolny wybór Kaina, by zamordować brata, z pewnością zdruzgotał jego bliskich. Wolna decyzja braci Józefa, by sprzedać go do niewoli, załamała Jakuba. A on poznał ją i rzekł, to jest szata syna mojego, dziki zwierz pożarł go, tak, z pewnością rozszarpał Józefa. Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył w urnę biodra, i przez długi czas opłakiwał syna swego. Próbowali go pocieszać wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił, w żałobie zejdę do syna mego do grobu. I opłakiwał go ojciec. Pierwsza Księga Mojżeszowa 37:33-35. Pytania do dyskusji. 1. Jakich wolnych wyborów dokonałeś dzisiaj? Co mówią one o tobie oraz twoich więziach z Bogiem i ludźmi? Które z twoich wyborów chciałbyś zmienić, gdybyś mógł cofnąć czas? 2. Jakie postacie biblijne dokonały złych wyborów i czego możemy się nauczyć na ich błędach? W jaki sposób złe wybory negatywnie wpłynęły na ich rodziny? 3. Niewątpliwie każdy z nas żałuje złych wyborów, jakich dokonał w przeszłości. Dlaczego wobec tego rodzaju żalu Ewangelia jest tak dobrą nowiną? Jakie obietnice biblijne pomagają ci przetrwać poczucie winy z powodu złych wyborów? 4. Gdyby ktoś z twoich znajomych rozważał zawarcie małżeństwa, jakiej rady mógłbyś mu udzielić? Jakie zasady zawarte w Słowie Bożym wskazałbyś, by pomóc mu w podjęciu właściwej decyzji?